A gościem Poranka Wnet jest pisarz i publicysta związany z tygodnikiem W Sieci, Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pracujesz nad książką o buncie i afirmacji. To jest esej o naszych...
To jest tytuł, tak.
To jest esej o naszych czasach, czyli postanowiłeś włożyć klucz, otworzyć drzwi i zobaczyć, co się tak naprawdę w świecie myśli i nie tylko myśli dzieje.
Tak, i co się dzieje od jakiegoś czasu, bo tam sięgam, bo to oczywiście skoncentrowane jest na naszym obecnym momencie dziejowym, ale sięgam, próbuję znaleźć rodowód tego momentu, to znaczy tak sięgam do XVI, XVII wieku, a czasami wcześniej.
Żeby określić moment, to co, czy trzeba go zdefiniować? Czy definiujesz ten moment dziejowy?
Chodzi o to, że w tym tytule zawiera się pewne przeciwstawienie, które dla mnie jest dość fundamentalne, w ogóle w myśleniu i w zdefiniowaniu naszych czasów. To znaczy, o co chodzi, kiedy piszę o buncie i afirmacji? Otóż ja uważam, że afirmacja jest absolutnie niezbędna. No nie tylko ja tak uważam, a przepraszam, wielu mądrzejszych ode mnie tak uważało. Afirmacja jest niezbędna do tego, żeby rozpoznać i zrozumieć świat. My musimy zrozumieć swoje ograniczenia i swoje miejsce w świecie, zrozumieć swoją naturę, zrozumieć to, jak funkcjonujemy, jak ta nasza racjonalność, nasze zdolności pojmowania są wpisane w struktury, które nas zdecydowanie przerastają. W religię, w kulturę, a więc w mądrość wielu pokoleń i doświadczenie wielu pokoleń, my jesteśmy tylko ułamkiem jako indywidua, jako jednostki. A jednocześnie istnieje w tej nowoczesności taka pokusa, która zdominowała nowoczesność, wyobrażenie, że my stwarzamy siebie i świat. Jesteśmy w stanie stworzyć siebie i świat, a świat jest taką właściwie materią pierwotną do kształtowania w sposób dowolny. To jest ten bunt przeciwko swojej naturze, przeciwko porządkowi świata i on zdominował współczesną kulturę. Znaczy, jeżeli mówię współczesną, to mam na myśli od dłuższego czasu, ale zwłaszcza od paru dziesięciu ostatnich lat.
Czyli to jest bunt przeciwko zrozumieniu świata i zrozumieniu tego, że jesteśmy tą trzciną, o której kiedyś napisał Pascal.
Chociaż sam Pascal przykłada do tego mocno, że tak powiem, rękę do tej, moim zdaniem, deformacji myślenia, ale to już jest inna sprawa. Otóż tak, to jest bunt przeciwko porządkowi świata i zakwestionowanie go. Stwierdzenie, że nie ma żadnego porządku świata, że nie ma de facto natury człowieka, że my jesteśmy w stanie stworzyć świat i stworzyć sami siebie. I cała ta ideologia emancypacji, czyli uwalniania się od wszelkich, prawda, od wszelkich ograniczeń kulturowych, a nawet naturalnych, no bo przecież mamy się uwolnić również od swojej płciowej tożsamości, od wszelkich tożsamości, to jest właśnie, że tak powiem, finał tego typu podejścia do rzeczywistości.
Bo ten bunt zaczął się twoim zdaniem kiedy, w którym momencie?
On towarzyszył zachodniej myśli od bardzo dawna, ale był na marginesie. To były takie ruchy gnostyckie. Czyli najprościej, gnoza to jest wyobrażenie, że świat został stworzony przez złego demiurga, ale my mamy, z natury jest zły, a my mamy w sobie iskrę Bożą, która pozwala nam się samo zbawić. Gnoza to jest wiedza, która taki objawieniowym charakterze, która ma prowadzić do samozbawienia. Ale to były marginesy kultury. To pojawiało się w herezjach rozmaitych, bo to było wyobrażenie, że jesteśmy w stanie stworzyć, samozbawić albo stworzyć w ogóle raj na ziemi, prawda? Królestwo Boże na ziemi jesteśmy w stanie stworzyć. I to wszystko były marginesy, ale te marginesy zaczęły wchodzić coraz bardziej do centrum kultury. Można mówić o takim przełomem zasadniczym, w jakim sensie, a to jest bardzo skomplikowany, był protestantyzm, zakwestionowanie porządku instytucjonalnego chrześcijaństwa i oświecenie, które właśnie, oświecenie wyobraziło sobie, że metodą przed oświeceniem już Kartezjusz, że my jesteśmy w stanie w całości rozpoznać i podporządkować sobie świat. Francis Bacon na XVI jeszcze wieku, prawda? Traktowali naturę jako coś bierne tworzywo. My jesteśmy w stanie w całości je rozpoznać i nim się posługiwać. My indywidualnie, ty, ja, każdy z nas. Jeżeli tylko uruchomimy nasze moce sprawcze, intelektualne, czyli naszą racjonalność. Czyli mamy być jak ten Baron Münchhausen, który za własny warkot wyciągnął się z bagna, prawda?
I potem była konsekwencje, patrząc na politykę, rewolucja francuska, rozmaite rewolucje XIX wieku, tak. 905 rok i te słynne ustawy francuskie dotyczące laicyzacji państwa, potem rewolucja bolszewicka, a teraz...
A teraz mamy nową formę rewolucji. To jest, mamy nową rewolucję, która nie ma charakteru krwawego, ale niemniej, jeżeli patrzymy na głębokość zmian, które zostały przeprowadzone w zachodniej Europie w ciągu ostatnich paru dziesięciu lat, to nie jest nadużyciem mówienie o tym, że to jest rewolucja. Instytucje zmieniły swój sens, zmienił się porządek wartości, zmienił się dość zasadniczo taki zestaw idei regulatywnych, które regulują ludzkie zachowanie i postawy, a ci, którzy dominują w Europie, chcą przetworzyć człowieka, jego obyczajowość, myślenie, uwolnić go, wyemancypować z wszystkich dotychczasowej tożsamości.
I teraz możemy zdefiniować moment, czy są bliscy zwycięstwa, czy ten bunt może okazać się zwycięski.
No nie całkiem. Wydaje mi się, że właśnie przykład Unii Europejskiej, bo Unia Europejska stała się wehikułem tej nowej ideologii. Jeżeli byśmy patrzyli na historię integracji europejskiej, to ona się wbrew temu, co oni sami mówią, zasadniczo zmieniła. Oni nawiązują niby do ojców założycieli, to bardzo charakterystyczne, ta na czele stojąca polityk listy francuskiej Republika en Marche Macrona właśnie mówi, nawiązuje do Schumana, do Spierego, do Adenauera, to jest nieprawda. Oni nie nawiązują, oni zaprzeczają im. Ta integracja zmieniła radykalnie kształt. I od kiedy, zwłaszcza od Maastricht i później, stała się narzędziem ideologii, która jest narzucana poprzez prawo. Ale mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam buntem narodów. No te narody, które są coraz bardziej ubezwłasnowolnione, buntują się. To widać po wyborach politycznych w Polsce, na Węgrzech, ale to widać również w zachodniej Europie. Coś, co jest piętnowane jako populizm, pokazane jako największe zagrożenie. To oczywiście populizm to jest coś, co definiują te elity. Ktoś, kto występuje przeciwko status quo obecnemu, to musi być populistą.
Ale też w tym buncie przeciwko buntowi, czyli przeciwko rewolucji ideologii, też nie ma takiej czystej myśli na temat tego, jaki jest świat, bo wśród buntowników na przykład żółte kamizelki, tak? Złożony ruch właściwie, można powiedzieć, postmodernistyczny.
No to jest ruch rzeczywiście spontaniczny i rzeczywiście tutaj, ja mógłbym powiedzieć, że w tym wypadku określenie populizm jest w jakimś sensie uzasadnione, bo no wprawdzie to słowo populizm jest radykalnie nadużywane, ale ono coś znaczy. Problem jest taki, że na zachodzie Europy, w sensie politycznym i nie tylko, nastąpiła homogenizacja, zdominowała to jedna ideologia, ta właśnie rewolucyjna, emancypacyjna, i wszystkie elity się temu podporządkowały i w ogóle wykorzystują jako dobry wehikuł do zdobycia władzy. Prawica od lewicy się w ogóle nie różni. W związku z tym ci ludzie nie mają do czego się odwoływać. Te protesty są czasami tak bardzo spontaniczne i amorficzne, bezkształtne.
Ale można powiedzieć, patrząc na to, znaczy myśląc, jak podążając tokiem twojego rozumowania, że to jest spór między rozumem a ideologią.
Tak, bo ja uważam, no, taka czysta racjonalność jest dla nas niemożliwa. Racjonalność musi z czegoś wyrastać. Każdy system logiczny musi mieć założenia. I żadna racjonalność się sama nie ufunduje. Ona musi być ze względu na coś racjonalna, bo można ją obrócić przeciwko człowiekowi. XX wiek to pokazywał. W związku z tym przy wszystkich tych wielkich hasłach, sloganach, ta racjonalność do końca siebie nie przemyślała. Jeśli przemyślała, to moim zdaniem właśnie raczej fałszując obraz rzeczywistości.
I teraz po tym, co zostało powiedziane przez ciebie, możemy spojrzeć na polską scenę polityczną i poporządkować te wszystkie rzeczy, które się na niej dzieją.
No, ja uważam, że mamy szczęście, bo u nas przetrwała klasyczna orientacja polityczna konserwatywna. PiS to jest klasyczna konserwatywna orientacja. Tam się oczywiście różne tam stemple przypisuje i tak dalej, ale to jest tak, to samo na Węgrzech. W związku z tym mamy szczęście, mamy wybór i mamy pluralizm jeszcze. Chociaż oczywiście zwracam uwagę, że to jest polityczne, bo w sensie innym to jednak ta dominacja tego nurtu emancypacyjnego, tej ideologii jednak jest bardzo silna we wszystkich innych znaczących wymiarach życia społecznego, w kulturze, właśnie w takich potężne asocjacje, wszystkie korporacje z sędziowską na czele, media jednak w większości są po stronie tamtej. Prawda? Więc ten pluralizm jest ograniczony, ale jeżeli patrzymy na zachodnią Europę, to i tak jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, bo ten pluralizm jednak istnieje, a tam prawie go nie ma.
Jest, często mówimy o Stanach Zjednoczonych, ale tam ta rewolucja, ten bunt poszedł bardzo daleko. Zwróć, w jednym ze swoich tekstów w tygodniku w sieci oczywiście zwróciłeś uwagę na to, co przydarzyło się profesorowi Legutce, kiedy nie wpuszczono go z wykładem na uniwersytet.
Tak, no to jest przykład taki uderzający, bo pod hasłami właśnie pluralizmu, tolerancji, otwartości absolutnie blokuje się jakąkolwiek myśl krytyczną. I to jest zwłaszcza na uniwersytetach, ale na uniwersytetach europejskich jest to samo. I to narasta, ale mówię jeszcze raz, narasta przeciwko temu zjawisku równocześnie, ale tylko, że on na zachodniej Europie jest, jak można powiedzieć, zdekapitowany, pozbawiony głowy takiego. On u nas jednak, te środowiska konserwatywne istnieją, są w stanie jakoś się organizować, działać i swoją myśl prezentować alternatywną do tej dominującej. Na Zachodzie jest bez porównania trudniej, zwłaszcza, że tam to jest wielokrotnie prawnie coraz utrudnione.
A co się wydarzy, jeżeli buntownicy w tym znaczeniu, o którym teraz mówimy, zaczną przegrywać, mając do dyspozycji siłę i pieniądze, i siłę, i instytucje?
Oni już zaczęli przegrywać. No, Trump, jakby... wybory Trumpa pokazują to. I ta nieprawdopodobna furia i ta właśnie bezrefleksyjność zupełnie tych elit, które wszystko to traktują jako wypadek przy pracy. No to, że to, nie, to jest jakaś nieprawdopodobna historia. Trzeba to, za chwilę będzie znowu tak, jak było, tylko trzeba docisnąć śruby, jeszcze bardziej zaatakować tych swoich przeciwników, zdeprecjonować ich, zdezawuować, wyrzucić ich poza obieg publiczny, zacząć cenzurować internet, bo już mamy w ręku tradycyjne media. Zacząć cenzurować... Dwa dni temu była ta debata tych kandydatów na szefa Komisji Europejskiej. To było coś niesamowitego. Bo oni wszyscy się zgadzali, że należy cenzurować internet, że w ogóle należy organizować. Timmermans, znany nam, mówi, że trzeba zbudować, czy też Manfred Weber, oni się tak się nie różnią, że mi się mylą, powiedział, że trzeba zbudować Europejskie Centrum do Przeciwstawiania się populizmowi. No to już jest naprawdę, to pokazuje stopień tolerancji i otwartości. Mówię oczywiście w cudzysłowie ironicznie.
A popatrzmy na polską kampanię wyborczą. Na co zwracasz uwagę?
No, to potwierdza mi się cały czas to, co ja mówię, niestety prawie od 30 lat, że ten świat staje na głowie. Ci ludzie, którzy usiłują cenzurować, zamykać, uniemożliwiać myślenie, mówią o otwartości, mówią o tolerancji. No, cudowny był wystąpienie Donalda Tuska. Pierwsze parę zdań. On na początku mówi, że on nie powinien występować jako urzędnik, ale jako Europejczyk musi wystąpić w imieniu Europejczyków. Już podzielił Polaków, polskich wyborców na Europejczyków prawdziwych i nieprawdziwych, po czym mówi, że w żadnym wypadku nie należy dzielić i że to przeciwnicy dzielą.
To, ale to się, o to odwrócenie pojęć się udało, tak? To
znaczy... Do pewnego stopnia. Tylko na szczęście, tylko bo jak widać, nie wygrywają ci, którzy to robią tak bezwzględnie, a politycznie zaczęli przegrywać w Polsce. Nie do końca się to udało na szczęście, no ale trudno się dziwić, że się udało, ponieważ mają oni ogromną przewagę.
Bronisław Wilczan jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:31 i za chwilę w naszym studiu pojawi się kolejny gość.
Reklama. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Bronisław Wilsztajn pozostał w studiu, a Grzegorz Górny dołączył do naszej rozmowy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie wiem, czy udało się wysłuchać tego wszystkiego, o czym żeśmy rozmawiali, o ideologii, buncie, rozumie, o tym, co się dzieje w Europie od setek lat i ale w którym momencie jesteśmy. Zaczęliśmy rozmawiać o polskiej kampanii, o tym, kto ma przewagę w tej debacie. Bronisław Wilsztajn zacytował słowa Donalda Tuska z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie Donald Tusk odwraca pojęcia i zmienia definicję. Czy dobrze streszczam?
No tak, znaczy mówi, dzieli społeczeństwo, po czym mówi, że oni walczą z podziałem. No to jest bardzo charakterystyczne.
A teraz może wprowadźmy ten wątek tego wszystkiego, jak Kościół odnajduje się w tej rzeczywistości, w której ideologia gdzieś i w wielu instytucjach zwycięża.
No tutaj też mamy do czynienia z pewnym odwróceniem pojęć, bo jako najwięksi obrońcy nauczania Kościoła i strażnicy wręcz doktryny katolickiej występują osoby, które do tej pory dały się poznać raczej jako zwolennicy wyrugowania wpływów chrześcijaństwa ze sfery publicznej i teraz stroją się w szaty właśnie odnowicieli moralnych katolicyzmu, podczas gdy widać, że traktują sprawę Kościoła instrumentalnie w ramach rozgrywek politycznych.
Tu już wchodzimy w tą materię filmu pana Tomasza, redaktora Tomasza Sekielskiego. Ten film udało się panu redaktorowi obejrzeć?
Tak, udało się.
Mi też.
No i?
Kto ma pierwszy mówić?
Grzegorz Górny.
Znaczy są dwie sprawy. Pierwsza to jest ta, że mamy do czynienia od jakiegoś czasu z dużą kampanią medialną wymierzoną w Kościół. Tu widzimy orkiestrację różnych działań, różnych środowisk i można powiedzieć, że ten film jakoś idealnie się wpisuje w ten scenariusz. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że on dotyczy pewnego problemu, który jest problemem realnym. Dziwne by było, gdyby ludzie atakujący Kościół nie wykorzystali pewnych realnych problemów do ataku na tą instytucję. I dlatego trzeba oddzielić te dwie sprawy. I z tą drugą sprawą, czyli tego molestowania nieletnich przez duchownych, należy się uporać. To trzeba, można powiedzieć, wypalić gorącym żelazem. Chociaż z drugiej strony należy też zdać sobie sprawę z proporcji tego zjawiska, z jego skali, no i z tego, które instytucje próbują na poważnie zająć się tym problemem, bo duchownych, którzy wykorzystują nieletnich, na podstawie badań w wielu krajach to wynika, jest zaledwie kilka promili, nawet nie procent. W Stanach Zjednoczonych to są 3 promile, czyli 3 sprawców w sułtannach na 10 tysięcy pedofilów.
Ale nawet niewielka zawartość trucizny w szklance wody, Bronisław Wilsztajn ma szklankę, kubeczek plastikowy z wodą, właściwie nie szklankę, ale niewielka zawartość trucizny mogłaby otruć Bronisława Wilsztajna, niezależnie od tego, że tej wody będzie 99,5%. A widziałem tytuł w Interli, tak? Papież Franciszek zaniepokojony sytuacją w polskim kościele od strony instytucjonalnej. Jak oceniasz sposób reakcji Kościoła na ten film?
No widzimy tutaj ze strony hierarchów posypanie głowy popiołem, czyli z jednej strony właściwie pochwały pod adresem twórców filmu, z drugiej strony takie obietnice zajęcia się tą sprawą. To się też zbiega z nowym prawem, jakie zostało uchwalone w Watykanie. Mianowicie od 1 czerwca zostają zaostrzone przepisy, jeżeli chodzi o ochronę osób nieletnich, czyli każda osoba duchowna będzie miała obowiązek poinformowania o przypadku pedofilii zarówno Watykanu, jak i swojego metropolity, biskupa, a w krajach, w których prawo przewiduje poinformowanie organów ścigania, także doniesienie na policję. I są przewidziane też kary dla biskupów, którzy nie zastosują się do tego typu zaleceń, więc jest to, można powiedzieć, dalsze uszczelnienie tego systemu.
Ale w swoich tekstach, ale może teraz Bronisław Wilczek.
Tak, bo ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ten film właśnie, to jest nieporozumienie, jest traktowany przez Kościół jako realny taka próba namysłu nad problemami, które drążą Kościół, pedofilię i tak dalej. Tu już Grzegorz Górny mówił o tym, że on się wpisuje w pewną kampanię. To jest, myśleć, że to jest przypadkiem, że został odpalony 2 tygodnie przed wyborami, tydzień przed wystąpieniem szefa Liberté przed Tuskiem na uniwersytecie.
Tydzień po
oczywiście, po wystąpieniu, 2 tygodnie przed wyborami. Więc wszystko to się wpisuje w taką trwającą na jakiegoś czasu kampanię uderzenia w Kościół w Polski jako środek tożsamości. I teraz tak, to rzeczywiście, ten film jest dobrze bardzo zrobiony, porusza realne problemy, a jednocześnie cechuje się specyficznym niedopowiedzeniem. Nie mówi na przykład, że ci, których tam, ci sprawcy tych aktów pedofilii są... To są agenci bezpieki. Tego nie mówi. Nie zwraca uwagi na pewien bardzo istotną sprawę. To znaczy, że no tam 90% tych przypadków podawanych, tych aktów, tych molestowania czy wykorzystywania seksualnie młodocianych dotyczy homoseksualnych aktów. A to jest bardzo istotne, ponieważ to się wiąże z tą wejściem tego lobby homoseksualnego do kościoła. I jednocześnie Kościół może się przeciwstawić takim próbom go znieprawienia twardą moralnością. W momencie, kiedy ta moralność zaczyna pękać, on nie jest w stanie się przeciwstawić temu. Zwróćmy uwagę, że ci sami, którzy tak piętnują to zło w Kościele, to się sami nawołują do tego, żeby rozluźnić tą moralność. Nawołują do tego, żeby, prawda, broń Panie Boże, na przykład homoseksualizmu nie rugować z Kościoła, ba, potraktować go jako coś równorzędnego. I jest jeszcze rzecz zupełnie podstawowa w samym filmie, o czym się w ogóle nie mówi. Ten film w wymiarze estetycznym jest antychrześcijański, bo on ma wszystkie te spowiedzi, wystąpienia tych ofiar są cały czas montowane z takimi podstawowymi symbolami chrześcijaństwa, z krucyfiksem, ze świętymi obrazami, z ołtarzem, wnętrzem kościoła. To jest najbardziej klasyczny zabieg, znaczy tak zwanego montażu intelektualnego, czyli zderzania obrazów, które wytwarzają pewne asocjacje. I cały czas równocześnie jest pokazywany przy tym portret, wizerunek Jana Pawła II. Czasami o nim mówi się wprost, że pod jego skrzydłami to było możliwe, to mówią ofiary, a ofiary tu mamy, prawda, milczeć, bo relacje ofiar są święte, to jest nieprawda, bo ofiary mają prawo głosu, powinny mieć głos, ale ich perspektywa też jest ograniczona. A dwa, że to robi się, no czasami, ale najważniejsze, że to się robi, to tych sformułowań nie jest wiele, ale to cały czas się robi na zasadzie podprogowej, pokazywania, skojarzenia. Pedofilia Jan Paweł II, pedofilia Kościół. Kościół to pedofilia w przybraniu wzniosłych spraw.
Grzegorz Górny.
Jeszcze dopowiadając do tego, co mówił Bronisław Wilczek, w filmie występuje pani psycholog, która mówi, że większość tych czynów pedofilskich dokonują nie pedofile, ale osoby dorosłe, które korzystają z dostępu do dzieci, by dokonywać czynów pedofilskich. I jest pytanie, dlaczego miażdżąca nadreprezentacja wśród tych sprawców jest właśnie homoseksualistów. Więc nawet z tego filmu jasno wynika, chociaż nie jest to tam wprost powiedziane, że większością sprawców pedofilii są właśnie homoseksualiści, którzy się dopuszczają tego typu czynów. I takich niedopowiedzeń, które można wyciągnąć z tego filmu, jest znacznie więcej.
Na przykład?
No na przykład kwestia tego, co też mówił Bronisław Wilczeń, agentury służby bezpieczeństwa. Przecież gdyby dokonano lustracji w latach 90., także lustracji w kościele, to wielu tych tragedii, tych dzieci molestowanych dałoby się uniknąć. Po drugie, trzeba powiedzieć, że skoro służba bezpieczeństwa miała wiedzę na temat tego typu przypadków, przymykała na to oko, to można powiedzieć, że sama kryła, sankcjonowała.
Nie, przepraszam, ona nie przymykała. Ona wykorzystywała to do tego, żeby szantażować księży, żeby ich podporządkowywać sobie, a potem, żeby nad nimi roztaczać parasol ochronny. To najbardziej charakterystyczne było w wypadku arcybiskupa Peca, prawda, który bardzo długo tam funkcjonował w Poznaniu. Zwracam uwagę, że list w jego obronie został podpisany przez znanych bardzo celebrytów, taki lewicowo-liberalnych.
Czyli można powiedzieć, że tu mamy do czynienia z czerpaniem zysku z molestowania nieletnich.
Ale też pamiętamy, myśląc o tym, co się dzieje wewnątrz kościoła, o książce księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w jaki sposób została potraktowana, zmarginalizowana i właściwie niewykorzystana w procesach lustracyjnych kościoła.
No tak, no to jest właśnie ten podstawowy problem. Gdyby Kościół się oczyścił wtedy, to równocześnie oczyściłby się najprawdopodobniej z tej drugiej, z tego drugiego grzechu. Bo trzeba zdać sobie sprawę, no, donosicielstwo jest upadkiem moralnym. No, jeżeli ci ludzie nie są karani, nie są usuwani, eliminowani, to oni brną dalej w to łatwo i zatruwają otoczenia. Po tym, jeżeli tworzy się zmowa milczenia, obrona jednych, no to wtedy łatwo to kontynuować, tą praktykę w stosunku do innych przewin.
Patrzę na zegarek, jest godzina 8:43, a dzisiaj jest 17 maja, 18 maja są 99. urodziny świętego Jana Pawła II. Kiedyś Bronisław Wilczeń zaprosił mnie do studia telewizji Puls i zadał pytanie gościom, czy jest pokolenie Jana Pawła II. Bardzo męczyliśmy się z odpowiedzią. Odpowiedź była pozytywna, chociaż Bronisław Wilczeń sceptycznie podchodził do tej pozytywnej oceny. Teraz twoje zdanie na ten temat jest jakie?
No, to trudno odpowiedzieć, zwłaszcza, ja bym bardzo chciał, żeby tak było, ale mam wrażenie, że jednak ci, którzy deklarowali się jako pokolenie Jana Pawła II, no jakoś w tej całości nie sprostali tym oczekiwaniom, które można... Polska i tak jest w lepszym stanie, ale jednak widzimy tutaj takie kruszenie takiego tosu, który można wiązać religijnego, katolickiego z Janem Pawłem II, bardzo wzniosłym. Znaczy, ja nie kwestionuję roli, broń Panie Boże, ale zresztą to jest bardzo znamienne, że teraz próbuje się uderzając w Kościół, to przy okazji wyjątkowo mocno próbuje się uderzać w Jana Pawła II.
No można powiedzieć, że takie, jak zamykamy oczy i myślimy o polskim katolicyzmie, to jakie dwa obrazy się pojawiają. Ikona Jasnogórska i Jan Paweł II. Nieprzypadkowo w ostatnim czasie mamy do czynienia z bardzo mocnym uderzeniem w te takie dwa filary polskiego katolicyzmu. A jeżeli chodzi o pokolenie od P2, to ja myślę, że im więcej czasu mija od momentu odejścia Jana Pawła II, tym bardziej wydaje mi się, że zaczynamy doceniać to pojęcie, ponieważ pojawiają się nowe roczniki, które już zupełnie nie pamiętają Jana Pawła II, nie mają tych emocji związanych z jego wizytami w Polsce. Często jedyne rzeczy, jakie mogą o nim usłyszeć, to właśnie ten wsączany przekaz, że krył on sprawców pedofilii. I dopiero na tym tle tych ludzi niepamiętających Jana Pawła II, to określenie pokolenie JP2 staje się takie bardziej zrozumiałe, bardziej czytelne.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Bronisław Wilczyn i Grzegorz Górny byli gośćmi Poranka. O urodzinach Jana Pawła II pamięta Marcin Pospieszalski. Jutro w Wadowicach koncert, 99. urodziny Jana Pawła II. Kto ma blisko do Wadowic, wieczorem pojawi się na rynku w Wadowicach, ten usłyszy ten koncert, a my możemy posłuchać z płyty Dekalog, przygotowanej przez Marcina Pospieszalskiego, jeden z utworów.